mistrz w opowiadaniu anegdot i historii. Postać znana nie tylko w naszym regionie. Kultowy komendant z filmu U Pana Boga za piecem. Osoba barwna, czasami kontrowersyjna. Andrzej Beja Zaborski. U Pana Boga na dywaniku. Z Andrzejem Beją Zaborskim rozmawia Krzysztof Kędziora.
Podobno tam, gdzie kończy się sens i logika, tam zaczyna się wojsko. Nie udało ci się zdać matury w terminie, więc trafiłeś za bramę koszar.
Z perspektywy czasu oceniam, że to był jeden z najciekawszych okresów mojego życia. I to porówno, w pozytywnym i negatywnym znaczeniu. Ale gdy wspominam ten czas, to zanoszę się śmiechem. W każdym razie start w dorosłość miałem bardzo osobliwy. Grałem wtedy w zespole, miałem chyba 20 lat. Nawet za bardzo nie przejmowałem się tą niezdaną maturą, bo wtedy bez reszty pochłaniała mnie przecież muzyka. Graliśmy jazz i rocka, a nazywaliśmy się grupa PAT. I trwało to dłuższą chwilę, aż nagle upomniało się o mnie Wojsko Polskie. To była dla mnie straszna tragedia, bo przecież plany, kariera, dziewczyna i to wszystko miałem zostawić na 2 lata. Pamiętam, że w poniedziałek miałem stawić się w jednostce, a jeszcze w niedzielę graliśmy imprezy w klubie studenckim. Więc o poranku wszyscy jej uczestnicy, kapela, koledzy i dziewczyny procesyjnie odprowadzili mnie pod bramę z wielkim napisem Wojska Ochrony Pogranicza. Za bramą od razu zacząłem się bacznie rozglądać. A wszędzie tylko mundury, mundury i mundury. To nie znaczy, że byłem zapalonym pacyfistą. Nie miałem nic do wojska jako takiego. Miałem tylko zastrzeżenia co do mojej obecności w koszarach. Od pierwszej chwili kombinowałem, jak tu się z tego wojska wydostać. No przecież nie będę przez 2 lata udawał obrońcę ojczyzny. Zwłaszcza, że na wojnę wtedy się raczej nie zanosiło. No czysta strata czasu. Przeszedłem więc przez te bramy w WOP-u i od razu na wejściu. Strzyżoną, oloną, mundur, przydział sali, ktoś coś krzyczy, ktoś gdzieś biegnie, myślę sobie, z tych koszar czmychnąć. Ale tak legalnie, a nie przez płot czy podnik. I wymyśliłem. Drugiego dnia pobytu w wojsku zacząłem kuleć. Boli mnie noga. I już. I gram kulawego. Wysłano mnie do lekarza. A po wizycie decyzja. Zaborski, będziesz palił w piecu. No może ja opiszę sytuację. Wielkie, carskie bloki. Ja byłem na tak zwanej kompanii dowodzenia. Wojsko szło na zaprawę poranną, a moim zadaniem było w tym piecu napalić. I od razu w pierwszym tygodniu ścinka z tak zwanym starym wojskiem z jesiennego poboru. W końcu dla nich byłem kotem. Ja nawet nie wiedziałem, że ta fala istnieje naprawdę. Więc obok komend baczność, spocznij, padnij, miałem dodatkowe miaucz, spadaj kocie, bo ci na ogon nadeptę i jeszcze parę takich innych rzeczy. Nasza sala była, jak pamiętam, na pierwszym piętrze w takim carskim bloku. Z jednej strony było 6 łóżek piętrowych i z drugiej też 6. W każdym razie nasza drużyna liczyła 12 osób, a dowódcami drużyn byli starsi szeregowi zaraz po szkółce. Mój dowódca już 3. dnia płakał mi w rękaw, że dziewczyna go rzuciła, a ja go pocieszałem. Przez to miałem u niego szczególne względy. No, taka męska solidarność. Dla odmiany dowódca tej drugiej drużyny, z którą dzieliliśmy tę salę, kompletnie mnie nienawidził. Wynikało to z tego, że podczas jednej z takich zapoznawczych rozmów okazało się, że jestem w tej sali jedyną osobą ze średnim wykształceniem. Reszta była albo po podstawówkach, albo po jakichś tam rolniczych zawodówkach. A ja wśród nich technik, elektryk. Bez matury, no ale zawsze technik. Czułem się prawie jak inżynier. I to chyba wtedy wpłynęło na to, że dowódca sąsiedniej drużyny okrzyknął mnie z pogardą niebieskim ptaszkiem. Po 11 miesiącach pobytu w WOP-ie zacząłem symulować owrzodzenie dwunastnicy. W wojsku można się było nauczyć wielu takich trików, które później się przydawały. Na przykład objawów rozmaitych chorób, którymi można było się ratować przed wojskową machiną. Kiedyś pamiętam, jeden wartownik wszedł do nas na stołówkę podczas obiadu. Na pasku oczywiście KBKAK, 120 sztuk amunicji, a on podchodzi do któregoś z naszych, wkłada lufę do zupy i mówi do karabinu: smacznego, dawno nic nie jadłeś. Potem wsadza mu lufę do kotleta i mówi: masz, a teraz drugie. Następnie poszedł na piętro, zaczął tłuc taboretami, wyrwał telefon na korytarzu, też widocznie nie miał zamiaru długo siedzieć w jednostce. To nawet miało swoją nazwę – psychopata jednorazowy na tle munduru, czy jakoś tak. Inny z kolegów podczas apelu podleciał do generała z metrówką i zaczął go mierzyć. No, trzeba było przekroczyć Rubikon, nagle wyskoczyć z jakimś odchyleniem od normy, bo przecież nikt psychiki nie zbada ciśnieniomierzem czy stetoskopem. W ten sposób stawałeś się niebezpieczny w wojsku. Dowódca nie da ci żadnego zadania z bronią, bo nie wiadomo, co ci w tym głupim łbie siedzi. Ale wróćmy do tej mojej dwunastnicy. Nałykałem się kulek z waty, maczanych w atramencie, bo podobno wykazuje na zdjęciu, że są wrzody. Poszedłem do szpitala, na RTG wyszło, że mam wrzody, ale nie od tych kulek, tylko prawdziwe. A ja nic o tym wcześniej nie widziałem. I przez te właśnie wrzody na dwunastnicy wyrzucili mnie później do cywila, zaledwie po połowie służby. Żeby zamknąć w koszarach artystę, trzeba mieć naprawdę odwagę albo poczucie humoru. Tak uważam. W tej jednostce ku mojej radości funkcjonował reprezentacyjny zespół artystyczny, więc od razu się do niego zaangażowałem. Grałem też w orkiestrze, głównie na pogrzebach. Kiedy nie było jakiegoś zlewa, trzeba było go zastąpić, dawali mi jakąś trąbę i uzupełniałem miejsce w szyku, żeby nie było dziur. Aż pewnego dnia zrobili mnie zastępcą kierownika klubu oficerskiego. I od tej pory byłem dla tego prawdziwego, czynnego wojska właściwie nieuchwytny. Doszło w końcu do takiego poluzowania, że zacząłem regularnie wychodzić z wojska na spotkania z moją ówczesną dziewczyną, a obecnie żoną. Rzecz jasna nie przez bramę, ale przez dziurę w kocie. Zlewy pracowały do 15, po 15 przebierałem się i wychodziłem na miasto. Wydawało mi się, że to wszystko dzieje się w pełnej konspiracji do momentu, kiedy mnie przyłapali. W wojsku zawsze znalazło się jakieś leserstwo. To taki gatunek szeregowych, któremu całe to skoszarowanie mija pod znakiem kombinowania. Jak to się nie namęczyć, jak się poukładać, żeby gdzieś się bokiem prześlizgnąć. No i ja do takiej grupy też należałem. Już w średniej szkole opracowałem sobie taką ciekawą umiejętność. Gdy mieliśmy jakąś cięższą klasówkę, a z matematyki byłem totalnym przecież imbecylem, stukałem się w nos. A że miałem bardzo kruche czy wrażliwe naczynia krwionośne, niemal natychmiast dostawałem krwotoku z nosa. Krew się lała, ja wychodziłem albo mnie wyprowadzali, i po klasówce. Wykorzystywałem to również w wojsku, gdy na przykład były jakieś polityczne pogadanki, najczęściej oczywiście o wielkiej miłości Związku Radzieckiego do Polski. A taki odczyt wygłaszany przez jakiegoś politruka w mundurze był dla średnio inteligentnego człowieka nie do wytrzymania, to ja po prostu stukałem się w nos. Zalewałem się krwią, prosiłem o możliwość wyjścia z sali, z powodu krwawienia oczywiście, i nie musiałem dłużej słuchać tych idiotyzmów.
Był to fragment książki U Pana Boga na dywaniku. Z Andrzejem Beją Zaborskim rozmawiał Krzysztof Kędziora. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Nawiasem Mówiąc oraz Polskie Radio Białystok. Książka do kupienia na www.nadywaniku.art.